W eucharystycznej wierze Kościoła, o której pisze papież Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis, postać Maryi odgrywa ważną rolę, nawet jeśli nie dość mocno została ona wyeksponowana w tym dokumencie. Związek Matki Bożej z tajemnicą Eucharystii, zwłaszcza w aspekcie dogmatycznym, był i jest przedmiotem licznych wypowiedzi magisterialnych Kościoła oraz studiów teologicznych. I w pewnym sensie syntezą tych dociekań jest ostatni, szósty rozdział encykliki Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, pod znamiennym tytułem W szkole Maryi Niewiasty Eucharystii. To poetycko-piękne określenie jest biblijnie i teologicznie uzasadnione przez papieża i jest ono bardzo inspirujące zarówno dla mariologii, dla duchowości, jak i dla duszpasterstwa. Maryja, niewiasta Eucharystii. I w trzech takich punktach chcę to omówić. Najpierw mariologia eucharystyczna. Wszystko to, co zostało powiedziane o związku Maryi z tajemnicą ciała i krwi pańskiej, można syntetycznie ująć w kilku takich zasadniczych wymiarach czy aspektach, które są ze sobą ściśle powiązane, ale dla celów analizy w jakimś sensie tu je rozdzielamy. Mianowicie są to aspekty inkarnacyjny, pasyjno-redempcyjny, eklezjalny, eschatologiczny i liturgiczny. W tych pięciu grupach można przedstawić cały szereg wypowiedzi ostatnich papieży na temat Eucharystii. Niektóre z nich tutaj zaprezentuję. Jeśli chodzi o aspekt inkarnacyjny. Mówiąc o aspekcie inkarnacyjnym, w klimacie którego pozostajemy w okresie Bożego Narodzenia, można postawić tezę, że skoro, jak przypomniał Sobór Watykański II, liturgia, szczególnie Eucharystia, jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła, a Maryja jako Matka Boża i Matka Kościoła jest tą, która jest niewiastą Eucharystii, to słowami Benedykta XVI powiedzmy, że w niej, w Najświętszej Maryi, widzimy doskonałą realizację tego sposobu sakramentalnego działania, przez które Bóg dociera do ludzkiego stworzenia i angażuje je w swoją zbawczą inicjatywę. Pierwszym aktem tego współdziałania sakramentalnego Maryi było zwiastowanie i wcielenie. Maryja jest tą, która jako pierwsza z ludzi stała się uczestnikiem wcielenia. Najpierw to w niej słowo stało się ciałem, zanim na mocy ustanowienia Eucharystii zaczęła się spełniać obietnica Chrystusa: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Święty Jan Paweł II w Manu Nobiscum Domine pisze, to jako ilustracja tej tezy: w sakramencie Eucharystii Zbawiciel, który 20 wieków temu przyjął ciało w łonie Maryi, nadal ofiarowuje się ludzkości jako źródło boskiego życia. A nieco dalej stwierdza: chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, jest niepokalanym ciałem jej Syna, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Znamienne jest to, że od starożytności liturgia tym samym wyrażeniem Corpus Christi określa zarówno ciało eucharystyczne, ciało mistyczne, jak i ciało fizyczne zrodzone z Maryi Dziewicy. Dlatego też Benedykt XVI uczy, że za każdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystępujemy do sprawowania ofiary ciała i krwi Chrystusa, kierujemy się również do tej, która w pełni łącząc się z ofiarą Chrystusa, przyjęła ją dla całego Kościoła. Ona bowiem, i to inny cytat, inauguruje uczestnictwo Kościoła w ofierze odkupienia, gdyż jako niepokalana bezwarunkowo przyjmuje dar Boży i w ten sposób jest włączona w dzieło zbawienia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem wskazującym, jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii. Można powiedzieć, podsumowując ten punkt, że Maryja w tajemnicy wcielenia antycypuje wiarę eucharystyczną Kościoła. Aspekt pasyjno-redempcyjny. Eucharystia, jak wiemy, jest ofiarą. Maryja w tej ofierze Chrystusa uczestniczy. Temat współcierpienia Maryi podczas składania arcykapłańskiej ofiary jej Syna zajmuje sporo miejsca w encyklice Jana Pawła Redemptoris Mater. Święty papież stwierdza między innymi, że przez swą heroiczną wiarę zestawioną z wiarą Abrahama Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. U stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Przez wiarę matka uczestniczy w śmierci syna, a jest to śmierć odkupieńcza. Poruszony przez papieża temat udziału Maryi w zbawczej męce Chrystusa jest pewnego rodzaju aluzją do zgłaszanych dość mocno za czasu jego pontyfikatu żądań różnych środowisk, zwłaszcza amerykańskich, aby ogłoszono tak zwany piąty dogmat maryjny o Maryi współodkupicielce. I w tych słowach w encyklice Redemptoris Mater Jan Paweł II, rozwiewając wątpliwą zasadność takich roszczeń, wielokrotnie podkreśla, że uczestnictwo Maryi w zbawczej ofierze Chrystusa ma charakter pośrednictwa macierzyńskiego, a nie zaś przyczynowo-skutkowego. I to nie tylko, że nie osłabia reguły wiary o Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka, ale wręcz ją wzmacnia. Ta obecność Maryi jako matki podkreśla jeszcze bardziej tę jedyność odkupienia dokonanego przez Chrystusa. A to przecież się aktualizuje w Eucharystii. Jeśli chodzi o aspekt eklezjalny, to Benedykt XVI w Adhortacji Sacramentum Caritatis pisze, że w niej, w Maryi, znajdujemy najdoskonalszą realizację istoty Kościoła. Kościół widzi w Maryi, w niewieście Eucharystii, Benedykt powtarza za Janem Pawłem bardzo często to określenie, widzi najbardziej wierną ikonę samego Kościoła i kontempluje ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego. Dla wyjaśnienia eklezjalnego aspektu obecności Maryi w misterium Eucharystii wypadałoby w tym miejscu przytoczyć w ogóle cały rozdział, ostatni rozdział encykliki Ecclesia de Eucharistia, gdzie jest mowa właśnie o niewieście Eucharystii, ale ja pozwolę sobie tylko przytoczyć parę zdań z tego rozdziału, który w tym aspekcie w całości należałoby przeanalizować. Otóż w 53. numerze encykliki czytamy, że jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i wzorze Kościoła. Myślę, że to jest bardzo doniosłe zdanie. Jeżeli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem a Eucharystią w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i wzorze Kościoła. Dlatego szczęśliwie się składa, że w tym programie jest też ten akcent maryjny. No, trudno sobie wyobrazić, aby go nie było w Polsce, która uważa siebie za kraj maryjny. Maryja bowiem, czytamy dalej, może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z Nim głęboko związana. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten temat. W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była ona obecna wśród apostołów, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie w pierwszej wspólnocie zgromadzonej po wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan z gorliwością trwających w łamaniu chleba. Jest tu wyraźna sugestia papieża, że Maryja uczestniczyła w pierwszych mszach świętych pierwszych chrześcijan. Jednak dalej zaznacza papież, poza jej uczestnictwem w uczcie eucharystycznej, związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić, wychodząc od jej wewnętrznej postawy. Maryja jest niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do najświętszej tajemnicy. W Maryi, niewieście Eucharystii, pisze Jan Paweł II, Kościół widzi najbardziej wierną ikonę samego Kościoła i kontempluje ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego. Tutaj w naszych rozważaniach padło też to określenie, że Eucharystia ma ten wymiar eschatologiczny. Maria, zwłaszcza w dogmacie wniebowzięcia, wyraźnie wskazuje na ten aspekt eschatologiczny. Do tego nawiązuje papież Jan Paweł II w XVI numerze Ecclesia de Eucharistia, pisząc, że ukierunkowanie eschatologiczne Eucharystii wyraża i wzmacnia komunię z Kościołem zbawionych w niebie. Nie przypadkiem anafory liturgii wschodniej i łacińskie modlitwy eucharystyczne przypominają z czcią Maryję zawsze dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, aniołów, świętych, apostołów, męczenników i wszystkich świętych. Uwzględnienie Maryi w eschatologicznej perspektywie Eucharystii pozwala jeszcze pełniej rozumieć ją i przeżywać jako chleb niebiański i zapowiedź dóbr przyszłych. To znowu takie tylko szkice pokazujące kierunek myślenia, natomiast nie są to wyczerpujące analizy. I ostatni z tych pięciu aspektów, aspekt liturgiczny. Uwzględnienie obecności Maryi w tajemnicy Eucharystii skłania jeszcze bardziej do traktowania celebracji eucharystycznej jako antycypacji liturgii niebieskiej, co implikuje wysokie wymagania odnośnie do estetycznego piękna liturgii i moralno-duchowego piękna jej uczestników. Przed chwilą mówiliśmy o tym oczekiwaniu ze strony uczestniczących, jej czasem niegodnej postawy. Warto dodać, że i to chyba też powinno byłoby się znaleźć w programie jakiś akcent, mianowicie kwestia estetyki naszych wiernych. Nasi wierni, często sam byłem tego świadkiem, burzą się, kiedy we Włoszech nie pozwala im się wejść do głównych bazylik, gdy strój nie jest odpowiedni. Tymczasem w naszych kościach latem ma się wrażenie, że jest się na plaży. To już w kuluarach mogę opowiedzieć dowcip o duszpasterstwie nudystów. O tym aspekcie piękna liturgicznego pisze m.in. Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis, gdzie czytamy, że uczestniczący we mszy świętej wierni, polecając Maryi, Matce Kościoła, swoją egzystencję i swoją pracę, starają się mieć te same uczucia co Maryja. Pomagają całej wspólnocie, by żyła jako ofiara żywa, miła Bogu. Ona jest tota pulchra, cała piękna, ponieważ w niej świeci blask chwały Bożej. Piękno liturgii niebieskiej, które powinno się objawić także w naszych zgromadzeniach, znajduje w niej wierne odbicie. Znowu ważne, kluczowe słowo. Piękno liturgii niebieskiej, które powinno się objawić także w naszych zgromadzeniach, znajduje w niej, w Maryi, wierne odbicie. Od niej winniśmy się uczyć, jak stawać się ludźmi Eucharystii i Kościoła, byśmy mogli, według słów świętego Pawła, stawać się nieskalani przed obliczem Pana, tak jak On tego pragnął od początku. Więc ten aspekt kanoniczny, trochę zaniedbany wydaje się w naszej i dogmatyce, i w naszym duszpasterstwie, i także w duchowości, czyli odkrywanie właśnie tej drogi piękna, ma tutaj dość istotne zastosowanie. Dodam na marginesie, że święty Paweł VI mówił o dwóch drogach do odkrywania tajemnicy Maryi. Drodze via veritatis, drodze prawdy, i via pulchritudinis, drogi piękna. I o ile ta via veritatis wydaje się być bardziej odpowiednia dla teologów, mariologów, to via pulchritudinis wydaje się być bardziej dostępna wszystkim. Niemniej one obydwie te drogi wzajemnie się dopełniają i odkrywanie piękna Maryi powinno prowadzić także do odkrywania i troski o piękno liturgii. Tu już pomijam inne cytaty bardzo adekwatne, natomiast chciałbym przejść jeszcze do ważnej sprawy, już coraz bardziej zbliżając się ku kwestiom duszpasterskim czy duchowościowym, bowiem ośmielam się o tym mówić z uwagi na moje profesjonalne zaangażowanie. Otóż zarysowane aspekty obecności Maryi w misterium Eucharystii wskazują zarazem na różne wymiary duchowości eucharystycznej. To nawiązanie do słów z Manen Obiscum Domine numer 10. Duchowości eucharystycznej, która ściśle wiąże się z duchowością maryjną, a właściwie stanowi jedną co do istoty duchowość katolicką. Znowu na marginesie dodam, że obserwujemy w historii duchowości ciekawe zjawisko. Ci, którzy byli największymi czcicielami Matki Bożej, to zarazem ludzie bardzo głęboko osadzeni, zatroskani o Eucharystię. Jako ciekawostkę powiem. Najczęściej mówi się o świętym Ludwiku Marii Grignion de Montfort jako wielkim czcicielu Matki Bożej, propagatorze idei niewolnictwa maryjnego, co do którego zresztą powołuje się na polskie doświadczenia, zwłaszcza lubelskie. To już mniejsza o szczegóły, ale takie fakty są. Otóż święty Ludwik Grignion de Montfort był kaznodzieją ludowym, który przede wszystkim mówił o Eucharystii. Większość pism zachowanych świętego Ludwika Grignion de Montfort dotyczy Eucharystii. Tymczasem wyspecjalizowano go tylko i wyłącznie w pobożności maryjnej. Czy weźmy dla przykładu święty Maksymilian Kolbe, gdy sięgniemy do jego tekstów, do jego listów, tam jest akcent na Eucharystię. I dopiero potem mariologia. To samo kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, czy wiele innych postaci. Ale to jest jedna duchowość katolicka. Przez duchowość katolicką, czyli życie duchowe, tu znowu nie chcę wchodzić w te niuanse, które moim zdaniem ważne są, dlatego że w tej chwili słowo duchowość jest bardzo nośne, bardzo chwytne i każdy, kto słyszy o duchowości, idzie w to, nie zdając sobie sprawy, że duchowość niejedno ma imię. Duchowość jest właściwością ludzkiej natury, jak to uczy Jan Paweł II. To, że jest duchowość, to nic nadzwyczajnego. Pytanie, jaka duchowość? To jest tak, jak ktoś powie, pijemy. To jest naturalne, że człowiek musi pić. Tylko pytanie, co pije? Jaki napój? Więc tak samo jest i z duchowością. O jakiej my duchowości mówimy? Dlatego wolałbym mówić o życiu duchowym, czyli duchowości katolickiej, o życiu duchowym, przez które za Janem Pawłem II rozumiemy życie, styl życia w Jezusie Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Życie duchowe to życie Ducha Świętego. Dlatego ściśle biorąc o życiu duchowym mówimy w odniesieniu do osób ochrzczonych. Błędem teologicznym ściśle biorąc jest mówienie o życiu duchowym buddysty czy kogoś, kto nie jest ochrzczony. On ma duchowość, bo jest człowiekiem. Ale życie duchowe to atrybut ochrzczonych. A życie duchowe, czy duchowość katolicka, tu specjalnie podkreślam ten przymiotnik, bo on jest tu bardzo ważny, to nic innego jak droga i sposób dążenia do świętości, która, jak napisał to Jan Paweł II w Novo Millenio in Unte, jest wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I teraz już przechodzę do istoty problemu. Mianowicie, obserwując duchowość prezentowaną przez ogół wierzących Polaków, jak również takie czy inne działania pastoralne, można odnieść wrażenie, że polska maryjność, czy pobożność maryjna, jak kto woli, nie całkowicie zasadnie uznawana za wyjątkową, często mówimy wyjątkowa polska maryjność, ta polska maryjność wydaje się żyć własnym życiem, i niemal równolegle w stosunku do polskiej mariologii. Obserwujemy w Polsce coś takiego, że mariologia swoją drogą, maryjność, pobożność maryjna swoją drogą. To jak dwa tory kolejowe, że nigdy się nie przetną. Biegną gdzieś obok siebie. Ta polska maryjność zdaje się mieć dość taką przestarzałą fizjonomię doktrynalną. Często, gdy się słyszy różne wypowiedzi, kazania maryjne, teksty pobożnościowe, rozważania różańcowe prezentowane także w różnych mediach katolickich, to odnosi się wrażenie, że one pochodzą gdzieś mniej więcej z XIX wieku albo przynajmniej zapomniały, że był Sobór Watykański II. I otóż oparta na magisterium Ecclesiae, polskim kontekście historyczno-kulturowym, polska mariologia, która ma naprawdę ogromny dorobek, czego przykładem jest Polskie Towarzystwo Mariologiczne, które mam zaszczyt w tej chwili reprezentować, wydało na przestrzeni 20 lat swojego istnienia bibliotekę mariologiczną, 22 tomy. Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu, ściśle współpracujące z Towarzystwem Mariologicznym i Papieską Międzynarodową Akademią Maryjną, od 20 lat wydało 49 tomów, a w sumie 76 zeszytów fantastycznego pod względem merytorycznym kwartalnika Salvatoris Mater. Publikacja czasopismo, którego nie ma w wymiarze europejskim. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czasopismo to zostało wysoko uznane i ocenione przez PAMI, przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną. Oni nawet PAMI nie ma takiego periodyka. Tymczasem jest to czasopismo elitarne, nie sięga się do niego. I w tym sensie ośmielam się twierdzić, że pobożność maryjna i mariologia zupełnie żyją jakby osobnym życiem. Dlatego też wydaje się, że temat Eucharystii i roli Maryi w Eucharystii jest doskonałą okazją, aby te dwa wymiary się spotkały, aby ubogacić polską maryjność, polską pobożność maryjną treściami mariologicznymi i dogmatycznymi. Dalej, zasadne byłoby mówić nie tyle o duchowości maryjnej, jak się to powszechnie przyjęło, co raczej o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. To jest subtelna różnica, ale bardzo zasadnicza. To są obydwa określenia poprawne, na co zresztą wskazują odpowiednie dokumenty Papieskiej Akademii Maryjnej, wypowiedzi Jana Pawła II, które w tym momencie tu już pomijam z uwagi na ograniczenie czasowe. Ale jeżeli mówimy o duchowości maryjnej, zdajemy się sugerować pewną odrębność, pewną samoistność tej duchowości. Tymczasem, jak starałem się to pokazać w tych pięciu przynajmniej aspektach, obecność Maryi przenika wszystkie wymiary życia chrześcijańskiego, więc jak najbardziej zasadnym jest, by mówić o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. Mówiąc inaczej, nikt, kto chce żyć autentycznym życiem duchowym, nie może pominąć Matki Bożej. W przeciwnym razie grozi nam już to, czego jesteśmy świadkami, pentekostalizacja i protestantyzacja katolicyzmu, jeżeli zrezygnujemy ze zdrowej pobożności maryjnej, która będzie przenikać wszystkie wymiary życia duchowego. Trzeci punkt mojego przedłożenia, implikacje do programu duszpasterskiego. Jak te założenia tutaj przedstawione, jak one mogłyby się znaleźć w tym zeszycie maryjnym programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 19-22? Otóż to są na razie jeszcze założenia. Ja chętnie posłucham ewentualnych sugestii, bowiem mam odpowiedzialność za zrealizowanie tego zeszytu. Chcemy, aby temu opracowaniu przyświecała troska o formowanie właściwych postaw mariotypicznych, które, jak w przypadku wszelkich innych postaw, można opisywać przez wskazywanie na trzy zasadnicze wymiary każdej postawy. Mianowicie wymiar poznawczy, taki doktrynalny, aksjologiczno-przeżyciowy i praktyczno-działaniowy. Każdą postawę można opisać w tych trzech wymiarach i na to chcielibyśmy zwrócić uwagę, żeby był ten ładunek doktrynalny, mariologiczny, taki właśnie aksjologiczny, pokazanie wartości tej pobożności maryjnej i praktyczne jej zastosowania. Autorzy będą starać się harmonijnie łączyć te trzy rzeczy. Planujemy w całości tego zeszytu trzy, cztery części. To jest, jak mówię, na razie tylko projekt. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Mianowicie chyba jest potrzeba, aby było to 10 homilii na uroczystości i święta maryjne, bowiem to daje okazję, aby właśnie pokazać związek Maryi z Eucharystią. Eucharystia celebrowana w uroczystości święta maryjne nie może pominąć jej roli, albo też nie może przeakcentować roli Maryi. Druga część to proponujemy kilka konferencji, nie wiem, może 5, może 6, do wykorzystania formacji grup modlitewnych czy zespołów apostolskich przy parafiach, takich jak Koła Żywego Różańca, Caritas, Akcja Katolicka, Legion czy inne wspólnoty, także te nazywane często charyzmatycznymi. I to byłaby okazja do ubogacenia maryjności mariologią. Trzecia część, tutaj jest propozycja, by były to konspekty medytacji biblijno-teologicznych do wykorzystania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, ale oczywiście z zachowaniem istoty adoracji, jaką jest obecność, tak jak to napisał Hadrian Tankeray, adoracja, czy kontemplacja, adoracja to patrzenie i miłowanie. Ale żeby to patrzenie i to miłowanie było ukierunkowane, to proponujemy tutaj pewne konspekty tekstów, chociażby tych tutaj przytaczanych z dokumentów papieskich, bowiem chyba problem recepcji, realnej recepcji nauczania Jana Pawła II w Polsce pozostawia wciąż dużo do życzenia. Często duszpasterze powołują się na Jana Pawła II, ale rzadko się zdarza, żeby przytoczono w właściwym brzmieniu choć jeden porządny cytat. I czwarta część tego zeszytu to jest moja propozycja, zawierałaby zestaw rozważań różańcowych w formie tak zwanych klauzul. A więc nie tradycyjne rozważania, takie moralitety, ale forma odmawiania różańca, która jest bardziej wymagająca i angażująca, ale też i formacyjnie skuteczniejsza i najstarsza, starsza niż obecna forma różańca, mianowicie wypracowana przez Dominika Sprus spod Gdańska, kartuza żyjącego w XVI wieku, polegająca na tym, że do pierwszej części Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, jest dopowiadane krótkie zdanie, które nawiązuje do danej tajemnicy. Więc nie tylko byłyby to tajemnice światła, zwłaszcza tajemnica ustanowienia Eucharystii jako szczególnie typowa dla tematu, ale wydaje się, że w ten sposób można byłoby pokazać obecność Maryi we wszystkich prawdach wiary, jakie zawarte są w różańcu. To taka propozycja i proszę pozwolić na koniec, że podsumowując tę propozycję maryjnego elementu w programie duszpasterskim, przywołam jeszcze raz słowa Jana Pawła II z encykliki Ecclesia de Eucharistia. Papież pisze: jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym wielkim Magnificat.